Rzeczywiście jestem, jak to mówią, mam papiery, tak? Przez kilkanaście lat pracowałem na KUL-u jako teolog moralista, zajmując się bioetyką. Więc to jest może mniej etyka, bioetyka, a bardziej teologia moralna w zakresie spraw objętych bioetyką. Czy jak myśmy to nazywali, teologia życia i zdrowia. Ale siłą rzeczy jakoś cały czas też ta tematyka małżeńska mocno trafiała. Po habilitacji trafiłem do... zostałem najpierw, pracując jeszcze na KUL-u, włączony w sanktuarium licheńskie. Nie, nie, ale tu obniżyć, jest za mocno po prostu ten mikrofon. W każdym razie trafiłem do Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, zajmując się problematyką rodzinną, a dyrektor zajmował się problematyką uzależnieniową. Bardzo szybko się okazało, że to jedno z drugim jest ściśle powiązane, ponieważ z reguły człowiek uzależniony jest w rodzinie. Albo już nie jest w rodzinie. W sensie, że zniszczył swoją rodzinę. Przez uzależnienie. Niekoniecznie alkoholowe, chociaż jak mówimy uzależniony, to najczęściej to alkohol nam w głowie. A się okazuje, że niekoniecznie. Jednym z takich dramatycznych uzależnień to jest uzależnienie od mamusi. Albo uzależnienie od komputera. Albo od pracy. A gdzieś u podstaw jest to, że człowiek sam nie dojrzał, tak? Nie dojrzał do tego, żeby wyjść z domu. Nie dojrzał do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za kogoś drugiego. I siłą rzeczy nagle mi się ta cała działka małżeńska mocno poszerzyła. I to, co dzisiaj będziemy sobie mówić, w znacznej mierze bierze się z tamtego doświadczenia. Będę się też z wami chciał dzielić tym, o czym pani Ania wspomniała, kwestiami związanymi z naprotechnologią, chociaż nie będę tutaj robił żadnego kursu z naprotechnologii, bo to nie ma na to czasu, a ja nie mam na to uprawnień. Ja mam uprawnienia inne, ale nie do tego, żeby szkolić w naprotechnologii. Ja mogę o niej opowiedzieć, tylko tyle. To wiecie, to tak jak ktoś może opowiedzieć, jak się prowadzi samochód, ale nie ma prawa uczyć. Chcę się z wami też podzielić moim doświadczeniem miłości do nienarodzonych. Zwłaszcza tych zapomnianych, o których ostatnio się mówi trochę więcej, ale mówi się mało i tak, i trochę wstydliwie. Bo raz, że temat bolesny, a dwa, nie bardzo wiadomo. My nie umiemy mówić o tych, których nie ma. Się jakoś czujemy wtedy nieswojo. Więc trochę będzie tak, że te rekolekcje będą jednak trochę szkoleniowe. Będę się z wami chciał dzielić wiedzą, ale wiedzą, która jest i przemodlona przeze mnie i przez innych. I wiedzą, która musi być przemodlona przez was, jeżeli w ogóle ma jakikolwiek skutek wywrzeć. Pierwszy temat, który chcę omówić, jest związany z tym, co jest fundamentem, myślę, początków życia ludzkiego. Czego dziecko potrzebuje najbardziej na świecie? Jakiej miłości, moi drodzy? Właśnie kochających się nawzajem rodziców, nie miłości rodziców do dziecka. To jest jedno z największych kłamstw. Dobre kłamstwo oczywiście musi mieć sporo prawdy w sobie, bo nikt w nie nie uwierzy. Więc to jest kłamstwo bardzo skuteczne, ale bardzo kłamstwo, że dziecko najbardziej potrzebuje, żeby je rodzice kochali. Miłość rodziców do dziecka jest efektem ubocznym ich miłości wzajemnej. Jeżeli jest to miłość dojrzała, zdrowa, pełna, tak jak ją błogosławiony Paweł VI opisuje w Humanae Vitae, odsyłam tam tych, którzy nie czytali, a tych, którzy czytali, odsyłam ponownie. Zresztą niektóre fragmenty będziemy przytaczać. Dziecko najbardziej na świecie potrzebuje miłości rodziców, bo ma się od nich nauczyć, ma tą miłością nasiąknąć, ma w sobie odwzorować to, żeby później móc kochać. Jeżeli tylko będzie samo kochane, wyrośnie nam obrzydliwy egoista, któremu się wszystko należy, który będzie nieustannie się domagał, żeby jego prawa, oczekiwania, pragnienia, żeby były zrealizowane. Jeżeli nie zobaczy, co to znaczy dawać siebie, to się tego nie nauczy. Podobnie jest zresztą z przekazem wiary. Dziecko nie nauczy się wiary, nie nasiąknie nią, jeśli nie będzie jej widziało rodziców. Co z tego, że będzie miało katechezę w szkole, choćby i przez genialnego katechetę prowadzoną? Co z tego, że będzie zaprowadzone do kościoła albo wysłane? Dziecko będzie patrzyło, czy rodzice przystępują do sakramentu pojednania, czy się modlą w domu, jak się modlą w domu. Dziecko natychmiast rozpozna różnicę, czy rodzice się modlą, pilnując tego dzieciaka, czy się dziecko modli, czy rodzice się modlą i pozwalają dziecku uczestniczyć w swojej modlitwie. Różnica jest może subtelna, ale niezwykle znacząca. Ja pamiętam, to co pewien czas się zdarza, niestety rzadko, ale pamiętam taką cudną scenę niedawno na Stegnach w Warszawie, kiedy rozdawałem komunię świętą i przy mamie klęczy mały, taki z 5-6-letni maks dzieciak i wzrokiem wodzi za moją ręką, kiedy ja udzielam komunii świętej. I oburzenie w oczach tego dziecka, że mama dostała, a ja nie. I taki teatralny szept, żeby przy okazji wszyscy usłyszeli. A kiedy ja? Ale to jest dziecko, które już tęskni za Eucharystią, chociaż może sobie do końca nie zdaje sprawy, o co chodzi. Ale wie, że dla mamy to jest ważne. Wobec tego chce w tym uczestniczyć. Przy matce się czuje bezpiecznie. Dlaczego? Bo w domu jest bezpiecznie, czyli jest też miłość pomiędzy rodzicami. I to dziecko chce uczestniczyć w miłości, którą ma na co dzień. Więc o różnych takich rzeczach będziemy mówić. Będziemy też mówić o sytuacjach, kiedy miłości nie ma. Kiedy miłość odrzucamy. Kiedy gardzimy nią. Ale to po kolei. Jak się człowiek zabiera za omawianie jakiegoś tematu, zazwyczaj zaczyna od Adama i Ewy. W przypadku miłości małżeńskiej trudno inaczej, bo tam się wszystko zaczęło. Że na początku Pan Bóg stworzył człowieka. Pamiętam, jak kiedyś Stefano Gennarini, odpowiedzialny główny za wspólnotę Drogę Neokatechumenalną w Polsce, cudowny człowiek, naprawdę pełen Ducha Świętego, ale po polsku mówi różnie. Nigdy się formalnie nie uczył polskiego. Nauczył się rozmawiając z ludźmi, słuchając. No ale któregoś razu mówił katechezę właśnie o małżeństwie i mówi, że Pan Bóg przyprowadza do Adama różne dziewczęta. A mu mówią zwierzęta, a wszystko jedno ja nie rozróżniam. Faktem jest, że Adam, kiedy mu przyprowadzano zwierzęta, nie rozróżniał ich. Nazwał je istoty żywe. Po prostu coś, co żyje. Nie znalazł nikogo, kto może być sprzęga. No. To przeszkadza przy mówieniu. Nie znalazł nikogo, kto mógłby być dla niego partnerem. A kogoś takiego potrzebował. My się czujemy, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga, wobec tego potrzebujemy kogoś, kto jak Bóg będzie mógł być kochany. To znaczy Pan Bóg Zwróćcie uwagę, ojciec kocha syna, syn kocha ojca. W ich miłości rodzi się Duch Święty. To jest osobowa miłość między ojcem i synem. Miłość, która ich łączy. Duch Święty. I Bóg mówi, stwórzmy człowieka podobnego nam. I tym, co jest najbardziej podobne do nas, do Boga w nas, to jest właśnie to, że mogę Cię kochać i mogę być przez Ciebie kochany i że ta miłość będzie życiodajna. Wobec tego Bóg stwarza Adama i najpierw niejako robi test. Czy jesteś zdolny kochać? I Adam mówi, tak jestem, tylko nie mam kogo. Potrzebuję kogoś takiego jak ja, kogo będę mógł przygarnąć. Nie tylko się zaopiekować, bo psem się mogę zaopiekować. Mogę też doświadczać od niego pewnych znaków przywiązania i życzliwości, jak będzie mnie lizał, co nie jest najzdrowszą rzeczą, chociaż psy to lubią robić, niektóre przynajmniej. Natomiast ten pies mi nie jest w stanie dać siebie, nie w ten sposób jak człowiek. I Bóg stwarza wtedy kogoś, kto tego człowieka dopełni. Nie będę przytaczał opisu biblijnego, ale jest ważne, żeby pamiętać o obu opisach stworzenia. W jednym, w tym pierwszym, kiedy mamy cały tydzień przedstawiony, prawda? Słowo Boże mówi, Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. Po prostu. Natomiast ten drugi obraz pokazuje nam, jest jakby malowaniem obrazu, w którym nagle widzimy, że kobieta rzeczywiście jest z człowieka. Rzeczywiście jest mu równa, ale jednocześnie jest taką istotą, która go dopełni, bo temu człowiekowi czegoś brakuje. Tak? Nie żebra, nie? Ale czegoś mu brakuje. I tego obrazem jest właśnie to, że Bóg wyjął żebro, zabrał mu coś, zabrał człowiekowi, czyli Adamowi i stwarza drugiego człowieka, tę, która jest matką żyjących, Ewa, żeby była w stanie dopełnić ten brakujący element. I Adam mówi, ta dopiero jest ciałem z mego ciała, kością z moich kości. Ta się będzie nazywała człowieką, bo z człowieka była wzięta, tak? Mężyną, jak to wujek tłumaczył. Mężyną, bo z męża była wzięta. Tekst hebrajski też używa sformułowania, gdzie jest gra słów, że kobieta to jest słowo, które się zrodziła, które się rodzi przez jakby rozszerzenie słowa mężczyzna. W języku angielskim to jest man and woman. I ciekawa rzecz, jest utrzymana ta gra słów, która jest właściwa językowi hebrajskiemu, że słowo man oznacza zarówno mężczyznę, jak i człowieka. Słowo woman zawiera w sobie ten rdzeń człowieczeństwa, a jednocześnie poszerza go. I mówi Słowo Boże, że Bóg stwarza kobietę jako odpowiednią pomoc. Nie jakąś, tylko odpowiednią. Ja tak sobie myślę, że jakkolwiek oczywiście to działa w obie strony, że mężczyzna jest też odpowiednią pomocą dla kobiety, ale że ta odpowiedniość oznacza, że dla tego mężczyzny odpowiednią pomocą będzie ta kobieta, nie inna, nie jakaś, nie kobieta w ogóle, tylko ta konkretna. Wiecie, kiedy młody człowiek idzie do zakonu, jednym z pytań, które, przynajmniej jak trafia do Marianów, jednym z pytań to jest, a dlaczego do Marianów? Jeżeli pada odpowiedź, no do jakiegoś zakonu trzeba, no to ja zawsze mam pokusę, a to idź szukaj, kochany, dalej. Bo to trochę tak, jak wyobraź sobie, tu zwracam się do niewiast, wyobraź sobie, że jakiś facet, kiedy jeszcze jesteś panną, tu być może niektóre jeszcze są pannami, a niektóre już nie, ale że wyobraź sobie, że jesteś panną, przychodzi jakiś facet i mówi, chcę się z tobą ożenić. A dlaczego ze mną? No z kimś trzeba, nie? No i ręce opadają, prawda? I mu mówisz, wiesz co, słonko, idź sobie, szukaj dalej. Bo chcesz być kochana, ty jako ty i dlatego, że to ty jesteś, a nie, że po prostu kobieta. Bo po prostu kobieta to by było, że on chce cię użyć. Potrzebuje mebelka w swoim świecie i w ten mebelek trzeba, żeby postawić w odpowiednim miejscu. To może być nawet honorowe miejsce. Ale nie jesteś partnerką, jeżeli jesteś jedną z wielu. Tak jak dla małego księcia, prawda? Jeżeli ma pole róż, to one przestają mieć znaczenie. Liczy się, że jest jedna. Ta jedna, ta konkretna jedna. I taka jest istota miłości, że miłość wybiera konkretnego człowieka, jest niezwykle selektywna, jest niesprawiedliwa w swej istocie. Ponieważ jeśli kocham ciebie, to znaczy, że nie kocham innych. Nie w ten sposób. Jest elitarna. Jeżeli mówię, jesteś dla mnie, jak to Amerykanie mówią, słońcem i księżycem. No bardzo pięknie, ale w naszym układzie jest jedno słońce, jeden księżyc i nie chcę innych obok mnie. Chcę być twoim słońcem, księżycem, tak, chcę być dla ciebie najważniejsza. To samo oczywiście mężczyzna. Mężczyzna też chce być podziwiany i ten najważniejszy, najdzielniejszy i najwspanialszy. I drogie panie, dobrze jest mu to powiedzieć od czasu do czasu. Mężczyzna też wtedy kwitnie. To nie tylko tak, że kobieta kwitnie, jak się nią mężczyzna zaopiekuje. Mężczyzna też zakwitnie. Bardzo pięknie, myślę zresztą. Odpowiednia pomoc. Do czego? Żeby człowieczeństwo się rozwinęło. To znaczy, żebyś był człowiekiem w pełni, takim, jakim masz być. Możesz być z pomocą tego, kto ci został postawiony. I w tym sensie małżeństwo jest powołaniem, które ułatwia życie, ponieważ dostajesz kogoś, kto ci zawsze powie, co jest nie tak, prawda? Nikt ci tak nie zrobi rachunku sumienia jak twój mąż albo żona. I dobrze, jeśli pozwalamy na to, jeżeli mamy taką relację, która da miejsce na to, korekcjo, na tę poprawę, że słuchamy siebie nawzajem. Problem jest w tym, że pomiędzy nas wszedł grzech i on naruszył relacje między nami. Zwróćcie uwagę, kiedy dokonał się dramat Ewy, że ona najpierw weszła w dialog z demonem, a potem dostrzegła, że owoc, o którym mowa, jest rzeczywiście interesujący i sięgnęła po niego. Zaoferowała mężowi. Pytanie jest, co robił mąż, kiedy ona dyskutowała z wężem? Gdzieś polasł łobuz. Nie zareagował, nawet jeżeli był obok, nie zareagował, nie zaprotestował, nie stanął w jej obronie. Już tutaj następuje problem, nie spełnił tej roli, którą miał spełnić. Nie wiem, liczył na to, że ona sobie poradzi. Drodzy panowie, jeśli myślicie, że wasza żona sobie poradzi, być może macie rację, natomiast to nie o to chodzi, czy ona sobie poradzi, czy nie. Waszym zadaniem jest jej bronić. Waszym zadaniem jest ją prowadzić. To jest wasze powołanie. Powołanie mężczyzny jest być obrońcą i przewodnikiem. Bez względu na to, jak samodzielna jest wasza żona. To jest niestety problem też wielu kobiet, że nie dają miejsca mężowi na to, żeby on był rzeczywiście wypełniał to zadanie. Ale niech się stara, niech walczy. W każdym razie Adam się nie postarał. Co więcej, jak dostał ten owoc, to wziął i zeżarł. I co się dzieje wtedy? Jemu też się otwierają oczy. A kiedy Pan Bóg się pyta, co się stało, to ten się zaczyna wymawiać. I mówi tak. Możesz sobie, Panie Boże, wybrać, kto jest winien. Albo Ty, bo żeś mi postawił tę kobietę obok mnie, albo ona, bo ona mi ten owoc dała. Ja tylko zjadłem. Co ja winien jestem? Dostałem to, zjadłem. Dałeś mi ją jako pomoc. No jak mi daje, no to biorę i jem. Wszyscy winni są, tylko nie ja. I Adam widzi, że Ewa nie jest już jego sprzymierzeńcem. Wzięli, zrobili sobie przepaski, schowali się w krzaki, ukryli się przed Bogiem, który ich stworzył z miłości, stworzył ich do miłości, który był ich źródłem życia. Przed nim zaczęli się chować, rozumiecie? Grzech powoduje, że człowiek zaczyna robić głupie sprawy, głupie rzeczy, głupie wybory zaczyna dokonywać. Dlaczego? Bo przestaje wierzyć w miłość, przestaje wierzyć w miłości, przestaje kochać. Łamie jakoś w sobie tę podstawową zdolność, łamie swoje, jakby swoją strukturę, dlatego że miłość jest naszym życiem. My, jeśli żyjemy, to tylko dlatego, że kochamy i jesteśmy kochani. Więc Adam zwala winę na Ewę, Ewa zwala winę na węża, wąż już nie ma na kogo zwalić winy. Wszyscy zostają karani. Poniekąd Pan Bóg również, bo stworzył. I oto On, który jest miłością, przestaje być kochany. I potem całe przygotowanie zbawienia i wprowadzenie Syna w świat jako człowieka, żeby nauczył, żeby odbudował tę zdolność kochania, żeby przynajmniej niektórzy odkryli, czym miłość jest i żeby mogli kochać. Od tamtej pory minęło 2000 lat, niewiele się zmieniło. Nadal mamy z tym problem. Grzech cały czas nas rozdziela. Zobaczcie, ileż to razy się zdarza, że ludzie, nawet wyznając sobie miłość, w ogromnej szczerości, w otwartości, nie są w stanie kochać bezgranicznie i bezwarunkowo. Mówią, bardzo Cię kocham, po czym stawiają przecinek, dodają ale i nagle się okazuje, że jest jakiś fragment w ich życiu, który ma pozostać poza tym układem całym. Ale nie ruszaj mojej rodziny, w sensie moich rodziców, bo człowiek zapomniał o tym, że wyszedł z tamtej rodziny. Nie, to ta, mówi cały czas mamunia, mamunia. Albo nie ruszaj mojej pracy, nie ruszaj moich kolegów, nie ruszaj moich zainteresowań, nie ruszaj mojej kariery. A potem w efekcie jest, że jak się pojawia dziecko, to jak jest dobre, to jest moje dziecko, a jak jest niegrzeczne, to jest twoje dziecko. Więc kiedy ta struktura miłości jest w nas naruszona, no to mamy problem, dlatego że podstawowe przykazania, które Bóg daje, są nie do zrealizowania, a przynajmniej nie są realizowane. Które jest pierwsze przykazanie? W pewnym sensie tak, będziesz miłował jest pierwszym przykazaniem, ale nie do końca. Jak się otwiera Pismo Święte, pierwsze karty, pierwsze przykazanie dane człowiekowi brzmi: bądźcie płodni. Przy czym nie chodzi tylko o prokreację. Bądźcie płodni, czyli dajcie życie. Daj swoje życie swojej żonie, daj swoje życie swojemu mężowi. Wtedy dasz też życie swoim dzieciom. Przez wiele set lat, kiedy mówiono o płodności, czy w ogóle kiedy mówiono o małżeństwie, mówiono o podwójnym celu małżeństwa. Myślę, pamiętacie to Państwo dobrze. O budowaniu wspólnoty małżeńskiej i o prokreacji. A ja sobie myślę, że no, tak dla celów systematyczności wykładu, to może to i dobre rozwiązanie. Tylko wypacza istotę rzeczy. Ponieważ płodność to jest coś więcej niż tylko zdolność do powołania, do istnienia kolejnego przedstawiciela gatunku Homo sapiens. Płodność oznacza, że ja dam nowe życie. W całym jego bogactwie, w całej jego złożoności. A więc także w zdolności do kochania. A może nawet przede wszystkim w zdolności do kochania. Małżeństwo to jest Humane Vitae numer 9. Tam, gdzie papież błogosławiony Paweł VI mówi o przymiotach małżeństwa, miłości małżeńskiej, że to ma być miłość ludzka, pełna, wierna, wyłączna i płodna. Bardzo piękny tekst, bardzo piękny. Ale tam, gdzie mówi o płodności, mówi tak: małżeństwo, miłość małżeńska z natury swojej skierowane są ku płodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra. Otóż zwróćcie uwagę, no, to nie trzeba być, że tak powiem, geniuszem, żeby się domyśleć, że pomijając wszystkie absurdalne, a niestety stosowane techniki sztucznego rozrodu, żeby doszło do poczęcia dziecka, to mężczyzna powinien współżyć z kobietą. Współżycie ma być znakiem ich miłości. Taka jest natura aktu małżeńskiego. To jest taka bliskość, w której rzeczywiście dwoje stają się jednym ciałem. A jak nie są w jednym, ale to ma być znak także tego, co jest między nimi. Czyli że oni są, najpierw są w jedności ze sobą, że ich relacja jest żywa, bliska i jakoś wewnętrznie właśnie życiodajna. I oni wtedy to mogą pokazać swoim ciałem. W pełnej otwartości, w bliskości, w pasji wzajemnej, w entuzjazmie ze spotkania. Ale jeżeli tej jedności między nimi nie ma, to współżycie raz, że jest kłamstwem, ale dwa, ono w ogóle staje się czymś dziwnym. Pamiętam sytuację, w której pewna żona mówi: nie wiem, jak wejść we współżycie, nie umiem wejść we współżycie, nie mogę dopuścić męża do siebie. Dlaczego? Bo podniósł na mnie rękę. I współżycie wtedy ma w sobie coś, nawet jeżeli ona się, że tak powiem, godzi na zasadzie spełni obowiązek małżeński. Ma w sobie coś z gwałtu na sobie, tak? Bo to nawet nie to, że mąż nadużywa siły wobec niej we współżyciu. Nie. Bo ona się decyduje na to, ale jednocześnie sama sobie gwałt jakoś w tym zadaje. Bo nie ma w niej otwartości, rozumiecie? Jest dramatem wielu małżeństw, że nie mają potomstwa. Trochę o tym będziemy mówić jutro. nie mają potomstwa i szukają w poczęciu, starają się o to dziecko po to, żeby umocnić wzajemną relację. Ja myślę, że to jest odwrócenie porządku. Że jeżeli ta relacja nie jest zdrowa i żywa, to Pan Bóg może naprawdę się starać, żeby im mówić, nie, nie, kochani, to wy nie jesteście gotowi. Płodność najpierw ma być wewnątrz małżeństwa, żeby mogła być też w łonie matki. Żeby tam mogło zaistnieć życie. Ono ma najpierw zaistnieć pomiędzy nimi. Czyli, że on będzie życiodajny dla niej, a ona dla niego. Do końca i bez względu na wszystko. W całkowitym otwarciu się, w akceptacji także jego czy jej słabości, grzechów, upadków. W nieustannym przyjęciu. W tym byciu przy. Jeśli sięgniemy do Księgi Rut, jest taki cudowny tekst, który Rut mówi swojej teściowej. Gdzie pójdziesz ty, pójdę ja. Twój lud będzie moim ludem. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Tak sobie myślę, że to jest tekst, który też dobrze, żeby on towarzyszył w małżeństwie. Że żona tak mówi swojemu mężowi, gdzie pójdziesz ty, pójdę ja. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Twój lud będzie moim ludem. Twoje życie jest moim życiem. I odwrotnie oczywiście, że on to mówi jej. I dlatego, kiedy mówimy o celach małżeństwa, to tak naprawdę myślę, że jest jeden cel. Żeby to małżeństwo było płodne, życiodajne. Najpierw we wspólnocie, a później z tej wspólnoty, że jest zaproszenie dla dziecka. Jednego, drugiego, trzeciego. Z tą samą miłością dawania siebie dziecku. I że to dziecko cały czas jest kochane z uwzględnieniem jego największych, najbardziej podstawowych potrzeb. Czyli nie, że ja chcę mieć dziecko i wobec tego będę tutaj robił tak, żeby mieć dziecko i żeby się poczuć dobrze, bo no, zgodnie ze starym zwyczajem dom, drzewo, syn. Tak, i prawdziwy mężczyzna. To tak nie działa. Jeśli naprawdę chcę zatroszczyć się o moje dziecko, to będę się starał o to, żeby to dziecko miało rodzeństwo, bo dziecko potrzebuje do rozwoju swojego, potrzebuje rodzeństwa. I nie jednego, żeby się z nim bić, tylko potrzebuje grupy, żeby się nauczyć współpracować. Żeby się w głowie małemu człowiekowi nie poprzewracało, tylko żeby widział, że w jedności jest siła rzeczywiście, że trzeba się innymi opiekować i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas ta miłość jest na dawanie drugiemu. Ale do tego ja potrzebuję, żeby się nawrócić. Żeby zerwać z tym nastawieniem, że winni są inni. Nie, ja jestem winien. To wobec tego muszę się nauczyć wykonywać kilka czynności dosyć podstawowych, żeby rachunek sumienia zrobić. Sobie, nie żonie, sobie zrobić rachunek sumienia. Żeby wydusić z siebie przepraszam. I to tak, żeby ta żona uwierzyła w to. Żeby nauczyć się przyjmować przeprosiny. Czyli powiedzieć, wybaczam. Żeby, kiedy dotyka mnie ból, cierpienie, kiedy dotyka mnie jakaś krzywda, żeby nie odpowiedzieć złem na zło, tylko odpowiedzieć błogosławieństwem. Tak ciekaw jestem, jest trochę małżeństw. Kto z was ma zwyczaj modlitwy wieczorem wspólnej? No tak będzie ze 30%. Kto z was ma zwyczaj codziennego pojednania? 7-8 osób. Kto z was ma zwyczaj codziennego błogosławieństwa? Też niedużo. A to powinna być taka triada codziennie, że się razem modlimy, że się przepraszamy i wybaczamy sobie i że się nawzajem błogosławimy. Bo wiecie, ja mam ten przywilej, jestem księdzem, mogę was, każdego z was i każdą pobłogosławić. Mam tę władzę. I to jest błogosławieństwo, w którym ja udzielam Bożej łaski. Ale Pan na przykład, Panią Anię, jeżeli błogosławi, to to nie jest udzielenie łaski, tylko życzenie. Natomiast jeśli Pan błogosławi swoją żonę, to na mocy sakramentu małżeństwa Pan jej udziela łaski. Bo Słowo Boga mówi, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Mąż dla żony jest figurą Chrystusa, tak jak kapłan dla wiernych jest figurą Chrystusa. Czyli ma władzę błogosławienia. Rozumiecie? Mąż ma władzę udzielenia błogosławieństwa żonie. Tak. Tak, ale na mocy sakramentu, który ich łączy i daru rodzicielstwa wpisanego w stworzenie, mają możliwość, żeby pobłogosławić swoje dziecko. Przy czym ja jestem głęboko przekonany, że to jest już w zasadzie uczestnictwo raczej w tym błogosławieństwie małżeńskim niż coś powiem tak, wydaje mi się, jak to święty Paweł mówi, mówię to ja, a nie Pan. Wydaje mi się, że błogosławieństwo rodziców wobec dzieci jest na mocy stworzenia, uczestnictwa w darze stworzenia. Być może jest to w tym wymiarze udzielenia błogosławieństwa, a nie tylko życzenia. Natomiast Słowo Boga dla mnie jest bardzo jednoznaczne, że tam, gdzie mamy do czynienia z sakramentem, to tam też mamy fakt udzielenia błogosławieństwa. Być może da się w ten sposób, żeby wprowadzić ten wątek sakramentalny, że kiedy chrzcimy dziecko i się zobowiązujemy, że będziemy mu przekazywać wiarę, to rodziców i dziecko łączy sakrament chrztu, o który prosili. I zobowiązanie, które podjęli, tak będziemy przekazywać. Więc rodzice i chrzestni mają władzę błogosławienia dzieci, które mają sobie powierzone. Tak? Natomiast w innych układach, to ja oczywiście życzę wszystkim błogosławieństwa, ale czym innym jest życzyć komuś błogosławieństwa? Panie Jezu, pobłogosław ich, tak? A czym innym jest udzielić błogosławieństwa? Czyli konkretnego daru na mocy upoważnienia, które Bóg włożył w ludzkie ręce. Oczywiście ja mogę też skorzystać z innej władzy, którą niestety też sobie wziąłem. Jeszcze w Ogrodzie Rajskim, ja człowiek. Że zamiast błogosławieństwa mogę komuś udzielić przekleństwa, tak? Mogę kogoś zniszczyć swoim słowem. To jest też uczestnictwo w darze stworzenia. Bo słowo, które mamy, ono ma moc swoją. Mogę komuś, kogoś odrywać swoim słowem, mogę odrywać od miłości Boga. Więc to też uważajcie, drodzy rodzice, wobec dzieci, żeby im nie odbierać życia słowem przekleństwa. Niektórzy rodzice mają taki zwyczaj zimnego wychowu, gdzie usiłują budzić entuzjazm na przykład do dobrego zachowania czy nauki poprzez nieustanne karcenie. To nie pomaga. Potem my mamy w duszpasterstwie i w doradztwie mamy problem, bo człowiek przychodzi i nie potrafi nawiązać relacji z Panem Bogiem, ponieważ ma fatalny obraz siebie i nie wierzy w to, że może być kochany. Ponieważ od rodziców nigdy nie usłyszał dobrego słowa. Dobrze. Jest pomiędzy nami mur grzechu, który niszczy naszą zdolność kochania, niszczy naszą zdolność dawania życia. I przychodzi Chrystus, żeby ten mur zburzyć. Wchodzi w nasze życie, nasze, w sensie nas ludzi, ale wchodzi też w nasze, w sensie moje i twoje. Wchodzi z całym bogactwem swojego nauczania, swojej obecności, tej historycznej i tej sakramentalnej, ze swoją łaską, ze zmartwychwstaniem i ze zdolnością wyrwania nas z przyzwyczajenia do tego, że muszę zgrzeszyć. On nas wyrywa z tej niewoli i czyni nas rzeczywiście zdolnymi do tego, żebyśmy mogli kochać. Nie muszę być niewolnikiem, nie muszę zachowywać się jak niewolnik. Ktoś z was czytał ostatnią część Narni? Boże. Kochani, bardzo was zachęcam o, że tak powiem, wyrównanie zaległości w edukacji. Już jesteście na tyle duzi, że dorośliście do tej baśni. To się nie ma co śmiać, bo dedykacja do pierwszej części jest mojej drogiej bratanicy bodaj, chrześnicy Lucy. Jak zanim skończę pisać, będziesz już za stara na tę baśń. Ale mam nadzieję, że kiedyś do niej dorośniesz. Otóż w ostatniej części, nazwanej Ostatnia Bitwa, jest taka scena, kiedy karły, jest koniec świata i stworzenia wchodzą przez pewną bramę, która kiedy świat jeszcze istniał, była bramą do groty. Wchodzą w wieczność. Te, które są zbawione, te, które odnalazły się w oczach Aslana, który jest figurą Jezusa. Fakt jest, że przez tę bramę, kiedy świat jeszcze istniał, przeszły karły i siedzą w tej jaskini. Są przekonani, że siedzą w jaskini, chociaż jaskinia już nie istnieje, bo świat przestał istnieć. I te karły znalazły się, trochę jakby przez przypadek, znalazły się w niebie. Ale w to nie wierzą. I nie pozwalają sobie na bycie zbawionymi. Cały czas myślą, że są w ciemnościach i że zamiast cudnego jedzenia mają tylko zgniłą marchew i popiół. I jedyna rzecz, którą im Bóg może dać, to sen. Ponieważ nie potrafią uwierzyć w to, że są zbawieni. I to jest, myślę, dramat wielu ludzi, że my nie potrafimy uwierzyć w to, że na mocy zbawienia w Jezusie Chrystusie możemy nie grzeszyć. Wobec tego po spowiedzi co robimy? Z uporem godnym lepszej sprawy wracamy do naszych grzechów. I tak jak była pornografia, tak jest pornografia. Jak była masturbacja, tak jest masturbacja. Jak były kłamstwa, tak są kłamstwa. Jak była przemoc, to jest przemoc, nieuczciwość. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż na mocy sakramentu jesteśmy uwolnieni. zachowujemy się jak niewolnicy. Opowiadała mi pewna psycholożka taką anegdotę. Idą dwie kury. Jedna szczęśliwa jak skowronek, a druga ponura jak listopadowa noc. No i ta ponura, ta wesoła śpiewa, ta podskakuje, gdacze wesoło, nie? A ta ponura tak patrzy na nie i mówi, jak ja bym chciała być taka szczęśliwa jak ty. A tamta, to bądź. Otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia, naprawdę. Ale nie korzystamy. Zawsze nasza lista jest niekompatybilna. Nasz trawnik jest za mało zielony, u sąsiada jest bardziej zielony. Lepiej jest tam, gdzie nas nie ma. A ta żona mogłaby być jednak inna. Tak? A ten mąż mógłby nie chrapać, na przykład. O innych zachowaniach nie wspomnę. Nerwowy śmiech na sali pokazuje, że lista jest długa. Moi drodzy, Pan Bóg nam daje swoją łaskę i Chrystus wchodzi ze swoim zbawieniem w nasze życie, nie dlatego tylko, że ma taki kaprys, żeby nas kochać. Bo to rzeczywiście jest zupełnie niezwykłe, że stworzenie, które się od Niego odwróciło, On go nie przeklął. Tylko biegnie za Nim. Ściga je swoją miłością, żeby odbudować w nas to, co żeśmy popsuli. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ostatecznie posyłając swojego Syna. I kiedy tego Syna odrzucamy, to tego Syna posyła do nas ponownie, zmartwychwstałego, żeby powiedzieć, że Jego miłość jest większa od naszego grzechu. Więc kiedy zderzamy się z tą Bożą miłością, to jednocześnie trzeba, żebyśmy odczytali to jako zaproszenie, dobrze, zawalcz i ty, jesteś w małżeństwie. Zawalcz o swoje małżeństwo. Zawalcz o jedność, życiodajną jedność dwojga. Żeby to my rzeczywiście stało się pierwszym w waszym domu, a nie ja. Jak długo w domu jest ja i ty i one, w sensie dzieci, i ona, w sensie teściowa, i oni, w sensie twoi koledzy, albo jej koledzy, czy koleżanki. Tak długo mamy problem. Natomiast kiedy w domu zaczyna być najpierw my, a ja i ty tylko ze względu na to, że tworzymy to my, ale nie mówię i nie myślę o sobie jako ja, i my. Czy ja i ty. Nie. Myślę o nas. Ja jestem częścią tego my. Ale do tego stopnia jestem częścią tego my, że bez ciebie nie istnieję. Nie ubóstwiam cię, chociaż jesteś moim słońcem i księżycem. Ponieważ jeden jest Pan i Bóg nas obojga. I On jest naszym Panem, ale On nas połączył i wobec tego my jesteśmy pierwsi przed ja i przed ty. Nasze małżeństwo jest ważniejsze od ciebie i ode mnie. I my jesteśmy sobą tylko wtedy i o tyle, o ile uczestniczymy w tym my. Wobec tego, jeżeli się odwrócę od my, to odwrócę się też od siebie. zniszczę siebie, podrę. Jednym z większych kłamstw współczesnego świata jest, że mogę być lepszym człowiekiem bez ciebie, kiedy jestem w małżeństwie. Nie, nie mogę być. W momencie, kiedy została zawiązana ta jedność dwojga, to utrwalenie, pogłębienie i ubogacenie tej jedności jest warunkiem mojego przetrwania. Już nie mogę istnieć poza nim. Chyba że jako zdrajca, łotr i sprzedawczyk. Jako ktoś do końca i na zawsze niewiarygodny. Rozumiecie? Kiedy kapłan porzuca swoje kapłaństwo, to niesie ze sobą znamie zdrady do końca życia. Nawet wtedy, kiedy Stolica Święta zwalnia go, wszystkie dyspensy są udzielone i tak dalej. To jest były ksiądz. To jest ktoś, komu udzielono święceń i kto odszedł. I kiedy mężczyzna porzuca swoją żonę, jak to mówi Malachiasz, no to i zdradza ją. No. Jak pytają Pana Jezusa o kwestię nierozerwalności małżeństwa, on mówi prosto, no jak porzucasz swoją żonę, narażasz ją na cudzołóstwo. Jak bierzesz porzuconą, popełniasz cudzołóstwo. Jak porzucona się wiąże z kimkolwiek, dopuszcza się cudzołóstwa. No. Zobaczcie, jak pokrętny jest dzisiaj świat, kiedy się zastanawia, a czy to na pewno o to chodzi? W gruncie rzeczy jest niewiele kwestii, które Jezus tak dobitnie wyjaśnia. Jedno to jest nierozerwalność małżeństwa i drugie to jest przebaczenie. Że nieustannie wraca do tematu przebaczenia i mówi przebacz, bo jak nie przebaczysz, to ojciec ci nie przebaczy. I przy nierozerwalności to tłumaczy jak chłop krowie na pastwisku, a do nas nie dociera. Wierność domaga się, że jestem wierny zawsze i do końca. Ale to nie jest kwestia tylko dotrzymywania słowa. To jest kwestia mojej tożsamości, wiecie, bo sakramenty nas zmieniają. Jeżeli przyjmuję chrzest i się wypieram Chrystusa, to chrzest, który przyjąłem, staje się moim oskarżeniem. Już nie źródłem łaski, tylko źródłem oskarżenia. Kiedy sprzeniewierzam się Eucharystii, sakrament, który miał być życiodajny, zaczyna być śmiercionośny. Święty Paweł mówi, że jeśli przyjmujemy ciało i krew pańską niegodnie, śmierć sobie jemy i pijemy. Kiedy sprzeniewierzam się małżeństwu, sprzeniewierzam się miłości, tej miłości, którą małżeństwo odwzorowuje, czyli miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy sprzeniewierzam się kapłaństwu, sprzeniewierzam się tej miłości, którą Jezus ma do Kościoła. To są niezwykle poważne rzeczy. To jest kwestia mojej tożsamości, którą mogę albo rozwinąć i wtedy inni też korzystają z darów, które mi są udzielone, albo mogę sprzeniewierzyć się temu darowi i inni nie otrzymają darów, które mogli otrzymać. Więc w momencie, kiedy w ten sposób zaczynam patrzeć na małżeństwo, to nagle się okazuje, że jest to środowisko, w którym małżonkowie mają być płodni, tak, ale nie swoją siłą, nie swoją chęcią, nie swoim wysiłkiem. Znaczy, to wszystko też tam ma być, tak? Tylko że nie to jest źródłem. Ich dobra wola jest potrzebna, potrzebne jest ich zaangażowanie, często ciężka praca, chociaż Niektórzy nie traktują jej jako pracę. Ale to jest ciężka praca. Praca nad relacją, praca nad prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci. I to wszystko ma swoje źródło i swój korzeń w Chrystusie i w Jego miłości do każdego z nas. I nasza płodność w Nim ma swój punkt zaczepienia. Z Niego czerpie. Więc możesz być dobrym rodzicem, jeśli czerpiąc z Chrystusa, kochasz. Tyle. To nie jest skomplikowane. To jest tylko strasznie trudne. To jest proste jak budowa cepa. Przedcepie, śródcepie i zacepie. Nie? Jedną część trzymasz w ręku, tam się majda, i drugą walisz. I tak tutaj. Jesteś w ręku Boga i On się tobą posługując kocha człowieka. I w tym sensie płodność jest źródłem błogosławieństwa. To znaczy, jeśli robisz to, do czego zostałeś stworzony i powołany, jeżeli czerpiąc z mocy Chrystusa dajesz życie, to udzielasz błogosławieństwa. Ty jesteś źródłem błogosławieństwa i każdy, kto ciebie spotka, doświadcza obecności Boga. I w tym sensie także możemy patrzeć na obecność dzieci w domu, tudzież inne formy tej błogosławieństwa płodności. Ponieważ wymiar prokreacyjny jest tylko jedną z form. Tą najbardziej podstawową. Natomiast czasem jest tak, że Pan Bóg daje małżeństwu inną drogę realizacji powołania do płodności. To może być przez adopcję, przez prowadzenie domu dziecka rodzinnego, przez inną formę przysposobienia dzieci, ale też przez posługę wobec innych, wobec chorych, wobec słabych. Znam takie małżeństwo, które zaistniało wtedy, kiedy już o dzieciach można było zapomnieć. Ale dają swoje życie jako świeccy misjonarze. Uczą różnych rzeczy, biedotę w krajach, gdzie o szkole mogą pomarzyć tylko bogaci. I to jest ich rodzicielstwo i ono jest prawdziwe. Bo prawdziwe jest każde rodzicielstwo, w którym dajesz życie, dajesz siebie. Ciąg dalszy nastąpi. Natomiast zanim pójdziemy na przerwę, słowo o książce. Winni są inni, więc zwalę na panią Anię trochę. Wziąłem tylko jedną paczkę i ciut. I za to przepraszam, ale mi nie przypomniano. Mea culpa, mea culpa. Książka Bioetyczny Labirynt to jest cały taki jakby bryk z bioetyki. Dotyka także kwestii związanych z rodzicielstwem, z płodnością, ale także innych rzeczy. Tej książki jest bodaj 20 parę egzemplarzy w cenie złotych 20. Jeżeli się okaże, że 20 złotych polskich. A tak, bo kiedyś powiedziałem złoty 20 i ktoś mi przyniósł złotówkę i 20 groszy. No nie, no. Złotych polskich 20. Można więcej. Natomiast jeżeli by się okazało, że chętnych by było więcej, to umówiliśmy się z panią Anią, że będzie można się na książkę zapisać i Odpowiednią ilość egzemplarzy ja prześlę do duszpasterstwa rodzin tu w Gdańsku i wedle tych zapisów będzie można książki odebrać. Kiedy ja mówię kochani rodzice i kochana mamunia, tam nie daję cudzysłowiu, ponieważ toksyczny wpływ rodziców małżonków bierze się nie ze złej woli, tylko z dobrej woli. Więc tam nie ma cudzysłowiu. Natomiast jest to wpływ toksyczny i często szkodliwy, bo się wcinają na nie swój teren, bo chcą pomóc, nieproszeni. Otóż młode małżeństwo musi być daleko od swoich rodziców, żeby się zawiązało. Taką mam swoją teorię po pracy kilkuletniej w Centrum Pomocy Rodzinie. I jak się pojawia pierwsze dziecko, przynajmniej pierwsze dziecko, to trzeba, żeby utrzymać dziadków daleko od dziecka. Co to znaczy? Bo to jest bardzo precyzyjne. Że mogę im podrzucić, jak potrzebuję pomocy, ale sami nie przyjdą, bo za daleko. Chodzi o to, żeby, kiedy małżeństwo jest same, żeby się zawiązała ich relacja, że oni się nauczą funkcjonować mąż z żoną bez ingerencji czynników trzecich, które ich strasznie kochają. I są pełni dobrych rad. Oni muszą sobie sami wypracować swoje ścieżki. I żeby też weszli w wychowanie dziecka. Żeby to dziecko też rozpoznało, kto jest alfa w tym domu. Kto jest pierwszy, kto jest najważniejszy. Rozumiecie? Babcia jest do pomocy i dziadek jest do pomocy. Co to znaczy? Że nie oni wychowują. Oni tylko udzielają opieki, kiedy rodzice potrzebują iść na randkę małżeńską. Albo na kurs tutaj do Matemblewa. To wtedy dziadkom można podrzucić. A nie, że dziadkowie przyjdą, rozstawią rodziców po kątach i zajmą się dziećmi i już ja ci wszystko pokażę, wnusiu, jak tu trzeba się opiekować. Nie, mamuniu, wychowałaś mi swojego syna, już ja sobie z nim teraz muszę radzić sama. Przerwa na kawę. Szczęść Boże.